Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy dziś kolejną część naszego cyklu Święty Tomasz z lotu ptaka. Jeśli Państwo pamiętacie nasz plakacik, to ma ona dotyczyć człowieka. Po części wstępnej, po kilku wykładach wprowadzających, które miały nam pozwolić dowiedzieć się czegoś w ogóle o autorze, o Świętym Tomaszu, fundamentalnych rzeczy o możliwości poznawania Boga i o Jego dziele. Była część poświęcona teologii stworzenia. Jak Państwo pamiętacie, wtedy mówiłem, że właściwie nie da się świętego Tomasza zrozumieć bez przemyślenia jego teologii stworzenia. To jest warunek możliwości pójścia w ogóle dalej w naszej refleksji dotyczącej jego dzieła. Więc każda część powinna mieć jakiś naj. No i się zastanawiałem, jakie to naj ma ta część, którą rozpoczynamy dzisiaj. I wymyśliłem sobie, i myślę, że to jest dość adekwatne, jeśli nie, to bracia mnie tutaj sprostują, że część wykładu, która będzie dotyczyła człowieka, to znaczy jego powrotu do Boga, to znaczy właściwie teologii moralnej, bo ten powrót dokonuje się przez nasze tak, które wypowiadamy zgodnie z wolą Bożą, bądź nie, odwracając się od Boga. To jest część, która w największej mierze decyduje o atrakcyjności tomizmu dzisiaj. O egzystencjalnej atrakcyjności tomizmu dzisiaj. Tomasz, oczywiście, jak już nam ojciec Jacek Sali mówił na pierwszym wykładzie, nie jest atrakcyjny w ten sposób, że jego tekst jest porywający, że nas będzie zachwycał. Natomiast jeśli zrozumiemy jego myśl, jeśli damy sobie jakby nasz świat intelektualny, nasze rozumienie świata, człowieka i Boga poukładać dzięki jego propozycji, no to myślę, że możemy znaleźć bardzo głęboką, egzystencjalną, ośmielam się powiedzieć, egzystencjalnie głęboką odpowiedź na pytanie, jak żyć. Cieszę się, że dzisiaj wykład wygłosi do Państwa ojciec Michał Mrozek. Państwo już go z pewnością znacie z widzenia, bo pomaga w organizacji naszych spotkań od początku. Ojciec Michał Mrozek przez ostatnich kilka lat studiował na Uniwersytecie Świętego Tomasza w Rzymie. To jest Uniwersytet Angelicum prowadzony przez Dominikanów, na którym, pozwolę sobie przypomnieć, jeśli ktoś z Państwa nie pamięta, Karol Wojtyła obronił swój doktorat. No więc prosimy ojca Michała o wykład. Zajmuje się ojciec Michał, podobnie zresztą jak ojciec Piotr, przyczynowością celową, ale studiuje właśnie problem celu i szczęścia, które możemy znaleźć, których interpretacje możemy znaleźć w myśli świętego Tomasza w odniesieniu do dokumentu Magisterium Kościoła, jednego z ostatnich, do encykliki Veritatis Splendor. Jak Państwo pamiętacie, to był niezwykle ważny tekst w latach 90. No i do dziś ma swoją wagę i znaczenie. Oddaję głos ojcu Michałowi.
Dziękuję bardzo za wprowadzenie. I zabieramy się za szczęście, czy spróbujemy się ze szczęściem pozmagać, szukając go i szukając, jak to tak do końca z tym szczęściem jest, bo to rzeczywiście jest coś do układania. Temat specjalnie sformułowałem nieco kontrowersyjnie, mam nadzieję kontrowersyjnie, bo przynajmniej tak może to wybrzmieć. Czy ludzkie szczęście jest przeszkodą w drodze do Boga? I różnym ludziom, o którym mówiłem, czy napotykałem w związku z takim tematem bardzo rozmaite reakcje, że oczywiście, że tak, albo oczywiście, że nie, że jak się zastanowimy nad tym pytaniem, to okazuje się ono i oczywiste, i bardzo nieoczywiste. I ten wykład nie ma na celu tak naprawdę przedstawienia różnego rodzaju poglądów, co filozofowie w historii filozofii czy w teologii sądzili na ten temat. Jest raczej sformułowaniem pewnej naszej trudności, jaką my możemy mieć, dokładnie jakie jest miejsce takiego dobra, którego doświadczamy w życiu, w naszej drodze do Boga. Czy to jest pomocą, przeszkodą, czym to właściwie jest, gdzie to ulokować? Jak gdyby z takim pytaniem, które gdzieś tam w nas jest i jest bardzo ważne konkretnie i praktycznie, jakby próbujemy zbliżyć się do świętego Tomasza i uzyskać od niego odpowiedź. Odpowiedź też jakoś zapośredniczoną oczywiście w naszej dominikańskiej i nie tylko tradycji. I jak gdyby najpierw będę chciał poprzez trochę wejście w tematykę szczęścia, próbę zdefiniowania szczęścia, powiązania tego szczęścia z różnymi dobrymi rzeczami, bo raczej dobrze nam się kojarzy szczęście. Następnie trochę opisać różnego rodzaju filozoficzne i teologiczne przesłanki, które sprawiają, że no, rzecz się trochę komplikuje, jak myślimy, jak to jest z tym szczęściem w relacji do Pana Boga. I na te różne trudności będziemy próbować odpowiadać wsparci mądrością świętego Tomasza. Mam ochotę od razu dodać, co daj Panie Boże, amen, ale to taka kaznodziejska nuta bardziej niż wykładowa. Zacznę od sformułowania trudności. Trudność możemy widzieć z wielu stron. To znaczy, myślę, że takie zasadnicza intuicja, jaką byśmy mieli w związku z takim pytaniem, to jest, że no zasadniczo o szczęście nam w życiu chodzi i szczególnie w życiu wiary też, że jakoś pragniemy to szczęście odnaleźć i wiara ma nam w tym pomagać, że taka jest nasza pierwsza podstawowa intuicja. Jednak jak się nad tym pytaniem zaczniemy zastanawiać i wgryzać, no to się okazuje, że natrafiamy na szereg takich konkretnych trudności, które nam pokazują czy komplikują to pytanie. Dlatego, że jakbyśmy się zapytali dzisiejszych ludzi, czy Kościół, a szczególnie moralna teologia, to jest nauka, która prowadzi ludzi do szczęścia. Czy to nie jest tak, że wiara domaga się jakiegoś poświęcenia osobistego szczęścia, a przynajmniej ulokowania tego szczęścia w życiu wiecznym, a z tym tutaj to trzeba by się było jakoś tak pożegnać w wymiarze chrześcijańskim. I pewnie byśmy nie do końca wiedzieli, jak na takie pytania odpowiedzieć. Profesor Tatarkiewicz, Władysław Tatarkiewicz napisał obszerną książkę na temat o szczęściu, dokładnie pod takim tytułem, która stanowi przegląd różnego rodzaju poglądów i w ostatnim rozdziale tej książki jakby stawia nieco inaczej to pytanie, które jest przedmiotem tego wykładu, to znaczy pyta o relację moralności do szczęścia. Jak gdyby zestawia różnego rodzaju modele odpowiedzi. Pierwszą odpowiedzią, jaką stawia, zresztą przypisując ją tak naprawdę starożytności, różnym poglądom, że moralność i szczęście to jest jedno i to samo. Kolejny pogląd, może nie tożsamość, ale bliski związek, to znaczy moralność i właśnie dobre życie jest przyczyną dla szczęścia albo warunkiem szczęścia, natomiast nie całkiem to samo. Następnie przedstawia pogląd chrześcijański, troszeczkę może w takiej prostej wersji, w takim sensie, że my jako chrześcijanie mamy nadzieję na wieczne szczęście w życiu przyszłym, a w tym życiu to tak właśnie nie za bardzo. To znaczy w pewnym sensie tak, ale bardziej na takiej zasadzie, że nasza moralność, nasze dobre postępowanie ma nagrodę w życiu przyszłym i tą nagrodą jest właśnie szczęście. Kolejny pogląd, który profesor Tatarkiewicz przedstawia, jest jakby dokładnie przeciwstawny temu, że szczęście jest nie do pogodzenia z moralnością, że moralność właśnie przeczy jakoś ludzkiemu szczęściu i dążeniu do niego. W różnych wariantach, radykalnym, że moralność właśnie wyklucza szczęście, robienie tego, co człowiek ma ochotę i być w tym szczęśliwym. Drugi pogląd, mniej radykalny, że szczęście jest zupełnie niezależne od moralności, tak się jak się trafi, tak się trafi. Albo wreszcie, że moralność utrudnia szczęście. I zdaje się, że sam profesor Tatarkiewicz, oczywiście żadnego z tych trzech poglądów nie może wyznawać, natomiast jakby zestawia to w ten sposób, że moralność jest jednym z czynników szczęścia i pewnie jakoś byśmy się z tym zgodzili, że rzeczywiście życie dobre jakoś do tego szczęścia powinno się mieć. Przedstawiam to tak pokrótce, jednocześnie, żeby troszeczkę wprowadzić w taką nasze właśnie zmaganie się z tym szczęściem, że ten pogląd chrześcijański bardzo w tym przedstawieniu jakby wyrzuca to szczęście poza to nasze obecne życie, a więc to nasze ludzkie szczęście jakoś tak się trochę nijak, czy będzie jego rola słabła automatycznie. Kolejna trudność to jest nasze ludzkie doświadczenie. Nasze ludzkie doświadczenie, które nam mówi, że z tym szczęściem to różnie bywa i często rzeczywiście dobrzy ludzie, uczciwi, prawi, mają tyle kłopotów, tyle spraw, jakoś tak się to wszystko wcale dobrze nie układa, a z kolei wielu grzeszników, którzy no naprawdę różne rzeczy w życiu robili, im się tak wszystko idzie jak z płatka. I to jest kolejna nasza trudność. Jak to z tym szczęściem jest, jeżeli wejdziemy w nasze doświadczenie? Co więcej, jakieś odzwierciedlenie tej trudności znajdujemy w psalmach nawet, że na przykład w psalmie 73 mamy taki zapis refleksji psalmisty, a moje stopy nieomal się nie potknęły, omal się nie zachwiały moje kroki. Zazdrościłem bowiem niegodziwym, widząc pomyślność grzeszników, bo dla nich nie ma żadnych cierpień, ich ciało jest zdrowe, tłuste, nie doznają ludzkich utrapień, ani z innymi ludźmi nie cierpią. Na razie stawiam problemy, potem będziemy się z nimi zmagać. Kolejną trudnością, którą możemy tutaj podjąć czy zestawić, to jest to, że nasze szczęście osobiste jest jakoś tam na takiej naszej liście podejrzanych. To znaczy, że szczęście osobiste kłóci się jakoś z bezinteresownością, a bezinteresowność jest dla nas jakimś ideałem. Miłość bezinteresowna jest jakimś ideałem. I w ten sposób już znowu jesteśmy w jakimś takim konflikcie. Na szczęście o tym cały wykład będzie poprowadzony przez ojca Mateusza Pszanowskiego o miłości bezinteresownej, więc on nam pewnie to rozwikła bardziej całościowo. Kolejna rzecz, szczęście osobiste jakoś kłóci nam się też z taką bardzo też głęboką intuicją chrześcijaństwa, noszenia krzyża, obumierania, które stanowi jakieś dosyć podstawowe odniesienie. I znowu jesteśmy jakoś w kropce. Często też współczesne rozumienie słowa szczęście przeciwstawia je, czy stawia je jakby prawie na dzień dobry w jakiejś takiej opozycji do Pana Boga. Dajmy na to taki bardzo prosty przykład tego, że jak się mówi o prawie do rozwodów, mówi się o prawie do szczęścia. W tym sensie to szczęście jest rzeczywiście nie do pogodzenia z naszą drogą do Pana Boga, albo przynajmniej jest i stanowi jakieś pytanie i jakiś problem. Tak samo czasami też do tego stopnia jesteśmy naznaczeni jakimś taką nieufnością wobec szczęścia, że myślę, miewamy nawet skrupuły, że no wszystko mi jakoś wychodzi, to życie mi się układa, czy mi nie jest za dobrze, czy ja rzeczywiście służę Panu Bogu, czy to tak jest dobrze, jak mi się tak układa. I wątpliwości jakieś czasami możemy mieć. Więc jakby wracamy do punktu wyjścia, jakby na nowo stawiając pytanie, jak to nasze ludzkie szczęście, te doświadczenie różnego dobra do Pana Boga się ma. I teraz byśmy poprzyglądali się trochę słowom i definicjom, ich związkom, żeby jeszcze bardziej w pytanie o szczęście wejść. Szczęście jest wielkim słowem i życzymy sobie nawzajem szczęścia. W tym szczęściu próbujemy, czy w tym życzeniu szczęścia, czy dla siebie, czy dla kogoś, próbujemy zawrzeć wszelkie możliwe dobra, jakich byśmy chcieli dla kogoś, czy wreszcie dla siebie samych. Radość, zadowolenie, powodzenie, sława, szczęśliwy dom, zdrowie, dobra praca, sukcesy, etc. i tak dalej. I tutaj miałbym taki pomysł na zestawienie, jak możemy popatrzeć na szczęście w takim ludzkim rozumieniu, które jest jakoś nam bliskie do tego stopnia, że wyrażone one zostaje w bajkach albo w filmach. I zwykle bajki i filmy z reguły przynajmniej kończą się happy endem, czyli szczęśliwym zakończeniem, w którym zbiega się jakby coś, co byśmy mogli nazwać może jakoś niedoskonałym, ale jednak jakimś ludzkim szczęściem. I jakbyśmy tak wycisnęli taką fabułę większości tego rodzaju właśnie czy bajek, czy filmów, to by się okazało, że bohater wyrusza w jakąś taką przygodę, istnieje jakieś zagrożenie bardzo poważne, miasta, cywilizacji, królestwa, przechodzi przez wiele przygód, w tych przygodach zaprzyjaźnia się z jakimiś wspaniałymi ludźmi, tam po drodze jakiś romans też musi się wpleść i na końcu takiej historii wszystko się szczęśliwie układa, zło zostaje przezwyciężone, przyjaźń się umacnia, zło zostaje ukarane i żyją długo i szczęśliwie. I myślę, że zbranie tych różnych dóbr na takim poziomie pokazuje nam takie bardzo ludzkie, a jednocześnie dosyć głębokie rozumienie szczęścia, jako zebranie czegoś, co jest istotne, i ważny element w sposób jakiś bardziej trwały, że nie chodzi tylko o chwilowe zadowolenie, że żyją jednak długo i szczęśliwie i to jest ważnym elementem szczęścia. I w ten sposób, trochę może nieoczekiwany, ta opowieść o bajkach i filmach kończy się puentą taką definicyjną i filozoficzną, mianowicie Boecjusza, który definiuje szczęście tak. Szczęście jest stanem doskonałym, wynikającym z nagromadzenia wszystkich dóbr. Czyli jak gdyby te dobra, które są dla nas do wyobrażenia, zbieramy razem i mamy jakieś pojęcie czy jakąś ideę szczęścia, szczęścia na ludzką miarę oczywiście. I tutaj jeszcze byśmy odróżnili jedną rzecz, takie rozróżnienie między szczęściem a szczęśliwym losem, fortuną, szczęśliwym trafem. Że jak przypomnimy sobie bogacza z Ewangelii, któremu pole dobrze obrodziło, on jest w jakiś sposób właśnie, poszczęściło mu się, ale szczęśliwym człowiekiem trudno byłoby go określić, że otrzymał pewne dobra, bardzo konkretne, ale jednocześnie nie potrafił w tych dobrach zobaczyć jakiegoś znaku opatrzności, jakiegoś otwarcia na Pana Boga i zostaje przez Pana Boga określony głupcem. I myślę, że to też coś nam pokazuje. I że oczekujemy od szczęścia, albo jest w nas taka bardzo pewnie głęboka intuicja tego, że szczęście jest tym głębsze i tym bardziej prawdziwe, im bardziej ten nasz bohater, czy to bajki, czy filmu, jakby natrudzi się wokół tego szczęścia, im bardziej ono jakoś opiera się o jego własne zasługi, szlachetność charakteru, a jednocześnie jakiś dar niebios, że to mu się tak poukłada, to od niego samego nie może tylko zależeć, że byłoby to jakoś zbyt płytkie, że to zgranie się jego zasług i właśnie jakiegoś boskiego szczęścia, którym zostaje obdarowany, rodzi szczęście. I tu kilka tylko pobocznych wątków, ale takich, które pokazuje nam pewne cechy szczęścia, że mamy szczęście, wiąże nam się nieuchronnie z radością, z zadowoleniem, z przyjemnością, a jednocześnie wszystkie te trzy określenia dotyczą jakiegoś konkretu, gościa, byśmy powiedzieli, który nas odwiedza. Jakieś dobro nas nawiedza, więc się cieszymy, jesteśmy radośni. I radość jest zarezerwowana dla dóbr wyższego rzędu, tak byśmy powiedzieli. Zadowolenie dla niższego rzędu. Można być nawet zadowolonym z rzeczy, która zbyt dobra nie jest. Wreszcie przyjemność, która dotyczy już bezpośredniego doznania, które nam się przytrafia. W każdym z przypadków widać też taki moment ulotności. Od szczęścia oczekujemy dużo więcej. Ma być trwałe, najlepiej wieczne. Ale tu właśnie natrafiamy na tak problem tego, że to szczęście w tym ludzkim wymiarze, jakby go nie ugryzł, to jednak jest nietrwałe i jest niedoskonałe. Ale jednocześnie zawsze jest powiązane z obecnością jakiegoś dobra i to najlepiej właśnie taką trwałą obecnością. I ten związek jest ważny i bardzo nam się przyda, bo tak naprawdę pytanie o szczęście, o drogę do szczęścia jest także, czy przede wszystkim pytaniem o dobro. Jakie dobro przynosi nam szczęście, jakie dobro musimy znaleźć, aby stać się ludźmi szczęśliwymi. I jednocześnie widać, że szczęście jest jakąś taką dziwną ideą, dziwnym pojęciem w nas samych, bo z jednej strony no, mamy jakieś takie pojęcie niedoskonałego szczęścia, jakie może nam się w życiu przytrafić. Pewnie każdy by chciał, żeby akurat się jemu tak przytrafiło. Niemniej jednak koniec końców doskonała idea szczęścia całkowicie i radykalnie przekracza możliwości tego świata. I tu zagwozdka i pewien paradoks, że we wszystkich kulturach wszyscy ludzie za szczęściem tęsknią tak do końca, też jakby nie wiedząc do kogo czy za czym tęsknią, gdzie to pragnienie tak naprawdę i ostatecznie się kieruje. Bo jest to pytanie o dobro pełne, prawdziwe i takie, które nasyca nas na takim poziomie, na jakim jest to pragnienie. I tu jest jakaś właśnie wielka tajemnica. Po tym wprowadzeniu, jak gdyby krok dalej w szczęście, chciałbym się chwileczkę zatrzymać nad pewną diagnozą, która dotyczy szczęścia, jego rozumienia i tego, jak to rozumienie się kształtowało. W oparciu o naszego ojca dominikanina, Serwę Pinkersa, który właśnie tym tematem bardzo się zajmował i interesował w kontekście pytania o moralność, o teologię moralną, o drogę człowieka do Pana Boga. I myślę, że akurat ojciec Pinkers postawił bardzo i trafną i głęboką diagnozę tego, co się gdzieś tam w historii przydarzyło. Rzecz polega na tym, że nasza mentalność ludzka zmienia się wraz z kulturami. W różnych kulturach mamy różne rodzaje mentalności i także w dziejach świata ta mentalność też się przesuwa to w tę, to w tamtą stronę, że na jedne rzeczy jesteśmy bardziej lub mniej wrażliwi w różnych epokach. I coś, na co ojciec Pinkers zwraca uwagę, to jest przesunięcie dotyczące właśnie tematyki, pojęcia szczęścia i to szczególnie w kręgu Kościoła i jego nauczania. Zwracam mianowicie uwagę na to, że to szczęście pierwotnie i przez długi czas, widać to na przykład u świętego Augustyna, w jego komentarzu do kazania na górze, widać to też bardzo mocno i wyraźnie u samego świętego Tomasza, szczęście jest absolutnie w centrum, bez właściwie tych podejrzeń, że wymieniłem całą jakby listę takich podejrzeń, które byśmy mieli wobec szczęścia. Ta lista podejrzeń w tamtym okresie byłaby dużo krótsza i pewnie dużo szybciej byłaby rozstrzygnięta. I wiąże się to z pewną bardzo dogłębną przemianą mentalności. Tu nie chodzi tylko o brak czy obecność tego pojęcia szczęście, które gdzieś tam w nowożytności trochę znika, słabnie jego siła. Jest w nas żywe, bo w każdym człowieku jest żywe pragnienie szczęścia, ale pewnie nie za często w ogóle o nim słyszymy, a w kontekście moralności to już prawie nigdy, albo dosyć rzadko jednak, powiedzmy sobie szczerze, i że to skądś wynika. I ojciec Pinkers postawił taką diagnozę, czy jakby próbował dojść przyczyn, gdzie to szczęście się podziało i myślę, że wskazuje na pewien model myślenia o Bogu, o człowieku, o moralności, który zdominował nasze myślenie i przesunął nas jakby w taką stronę, że podświadomie to szczęście zostaje zepchnięte na margines. I on stawia tę diagnozę w ten sposób, że jakby skupia uwagę na niejakim Wilhelmie Ockhamie, franciszkaninie, który zmarł w 1349 roku, więc jesteśmy nieco po świętym Tomaszu, który bardzo mocno zaakcentował wolontaryzm w Panu Bogu. To znaczy, że priorytet woli w Panu Bogu. Bóg jak stanowi, tak stanowi. I ponieważ ruch przez niego zainicjowany, według ojca Pinkersa, zwany nominalizmem, jakby wszedł w nowożytne myślenie i je ukształtował. I ten Boży wolontaryzm, jeżeli tak popatrzymy na Pana Boga, to patrzenie na Boga będzie też rzutowało na patrzenie człowieka i w ten sposób Bóg dekretuje swoją wolą o tym, co jest dobre i co jest złe. Podobnie człowiek będzie w pewien sposób arbitralnie decydował o tym, co jest dla niego dobre, co jest dla niego złe, chyba że wejdzie w konflikt z Panem Bogiem, który zadecydował już wcześniej inaczej. I w tym sensie mamy pewnego rodzaju konflikt. I poza tym w tym konflikcie nie ma tak naprawdę dobrego przejścia pomiędzy Panem Bogiem i człowiekiem. Wygrywa, kto jest silniejszy, czyli Pan Bóg i tak jak on ustanowił, tak jest. Oczywiście Ockham, żeby to trochę skomplikować, sam przyjmował moralność katolicką, z przykazaniami i z wszystkim. Natomiast wsadził pewną wątpliwość w tę moralność. To znaczy, on to przyjmował, tak jest, bo tak nam zostało objawione, bo tak Pan Bóg o tym zadecydował, ale mógł to zrobić inaczej. Gdyby tak zrobił inaczej, to byśmy byli zobligowani, żeby tak to przestrzegać, jak Pan Bóg zadekretował. A w związku z tym mentalność człowieka, który przyjmie taki pogląd na Pana Boga i na człowieka, przesunie się z kierunku pytania o szczęście. Pytanie o szczęście w tym modelu w ogóle nie istnieje, wypada. Dlatego, że najważniejsze jest, żeśmy poznali, co Pan Bóg zadecydował, co on wymyślił, co nam dał, jakie prawo ustanowił, jak to dobro i zło jest podzielone i my mamy się tego trzymać, tego przestrzegać. W ten sposób akcent przesuwa się bardzo mocno w kierunku prawa, naszego obowiązku przyjęcia tego prawa, przekroczenia tego prawa, gdzie pojawia się grzech i tak dalej. I w tym momencie jesteśmy jakby w innego rodzaju świecie myślenia o moralności i myślę, że w głęboki sposób takim myśleniem jesteśmy nasiąknięci, że czasami ludzie pytają, czy to jest grzech, czy całowanie jest grzechem. Że gdyby taki rodzaj myślenia prawniczego, co Pan Bóg zadekretował, jakby niezależnie od nas. Że tutaj gdybyśmy zastanowili się głębiej nad tym, to przecież to nie może tak być. I tutaj odwołam się bardzo delikatnie do Tomasza, żeby to od razu skontrastować. Że dla świętego Tomasza wola Pana Boga jest zawsze w zjednoczeniu z jego mądrością i wszystko, co stanowi, jest dobre, także dlatego, że jest mądre i ponieważ jest mądre, jest zawsze dla nas dobre. W ten sposób Pan Bóg dając nam prawo, daje nam takie prawo, które jest, jakby powiedzieć, taką bardzo banalizując, upraszczając, ale to myślę dobrze coś pokazuje, daje nam instrukcję obsługi człowieka, że każdy konstruktor daje taką instrukcję, która chroni przedmiot, który został wyprodukowany i pozwala z niego wydobyć pełnię funkcjonalności. I coś podobnego jest w Tomaszowym rozumieniu prawa. Bóg nam daje prawo po to, żeby nam pokazać drogę do pełni i ochronić nas przed różnymi błędami. I w ten sposób mamy dwa modele moralności, wolności i szczęścia. Przy czym, jeżeli założymy Bożą mądrość i miłość do nas u źródeł, wtedy pytanie o cel, o szczęście jest w samym sercu i moralności, i naszych sercach. Podczas gdy, jeżeli założymy taki model, że nasza wolność to my sami arbitralnie kształtujemy, my ją sami jakoś wymyślamy, wówczas nam się to przesuwa i trochę zaczyna pewnie gubić, że wtedy gubimy się w różnego rodzaju teoriach, które sami możemy sobie zaprojektować. A jednocześnie jest to zaproszenie, zaproszenie do współpracy, że Pan Bóg zaprasza nas do współtworzenia naszego szczęścia, ale w tym świetle, które nam daje. I teraz kolejny wątek, który chciałbym otworzyć, który wiąże się też ze szczęściem i rozumieniem dobra, że szczęście, ponieważ jest powiązane z dobrem, stanowi też pytanie o prawdę naszej natury, co jest dla nas dobre, co jest dla człowieka dobre. I tutaj chciałbym tak bardzo delikatnie tylko dotknąć tego, że nam się rozróżnienia nakładają i stają się przeciwstawieniami. I że to jest dosyć ważne w pytaniu o szczęście. To znaczy, duch i ciało, jaka jest między nimi relacja? Człowiek jest właśnie natury i duchowej, i cielesnej, jest ich jednością. A jednocześnie ta jedność stanowi automatycznie, jak my ją rozumiemy, tak rozumiemy też dobra. Dobra i cielesne, i duchowe, i ich jedność. I w tym sensie potrzebujemy takiego spojrzenia, które integruje te dobra, które są dobrami duchowymi, z tymi, które są dobrami na poziomie też ciała. I że tutaj taka pełnia człowieczeństwa polega na mądrej integracji tych dóbr. Że czasem trzeba iść do kaplicy, a czasami iść na spacer albo na kremówkę. I że to jest dobre dla człowieka. Że szukanie tego dobra integralnie pozwala człowiekowi znaleźć się i odnaleźć się. Ale jednocześnie jest tu pewien problem, to znaczy trudność naszego myślenia o dobru, że albo mamy tendencję do zbytniego akcentu na duchowość, i to jest też pomysł nowoczesności, nowożytności, zbytnie rozdzielanie, że albo przesuwamy się zbytnio w taką stronę duchowości i tylko dóbr duchowych. I tu przypomnę tylko takie właśnie zdanie słynne Kartezjusza, cogito ergo sum, myślę więc jestem. Jest to bardzo mocne podkreślenie tego elementu duchowego, ale dla Kartezjusza ciało, on musi dopiero to wydedukować z tego elementu duchowego, bo to ciało nie istnieje jak gdyby samo przez się. I w ten sposób nie jest czymś oczywistym. Jego potrzeby nie są czymś oczywistym. I podobnie możemy popadać w pewnego rodzaju materializm wyjaśniania zjawisk duchowych na poziomie tylko i wyłącznie ciała. I tu też pewnie będzie jakiś poważny błąd, który będzie też warunkował czy rzutował na nasze rozumienie i dobra, i szczęścia. Co jest naszym szczęściem? Jeżeli nasze szczęście jest czysto duchowe i wyłącznie duchowe, to wówczas w pewnym sensie będziemy coraz bardziej zbliżać się czy grafitować w stronę takiego platonizmu i chęci wyzwolenia się z tego ciała, że to ciało będzie mnie więziło. A jeżeli ciało to ja, to też ja, wówczas ono też musi odnaleźć swoje miejsce w moim ludzkim szczęściu i automatycznie też w mojej drodze do Pana Boga. Kolejny wątek to dualizm innego rodzaju, może bardziej subtelny, jeszcze bardziej skomplikowany, ale ważny. Dualizm natura i łaska, że ta nasza natura jest właśnie taka duchowo-cielesna i ona jest w jakiś tajemniczy i przedziwny sposób otwarta na łaskę. Że my jesteśmy stworzeni, jesteśmy ludźmi, czasem żyjemy w tej łasce, daj Panie Boże, żebyśmy właśnie żyli zawsze, a czasami nie żyjemy, ale pozostajemy ludźmi. To jest nasza natura. Pan Bóg nam dóbr naturalnych nie zabiera tylko dlatego, że grzeszymy. Gdyby tak się stało, to pierwszy człowiek po grzechu zostałby zniszczony. Że Pan Bóg ocala człowieka i daje mu szansę powrotu. Jednocześnie to rozróżnienie jest ważne, bo mamy dobra naturalne na poziomie natury i mamy dobra na poziomie duchowym. No a tutaj jeszcze jeden wątek, żeby to trochę skomplikować, ale też żeby trochę coś porządkować, że Ponieważ nasza natura jest z natury i jednością ducha i ciała, więc z tego wynika pewna naturalna otwartość duchowa człowieka i wrażliwość duchowa na poziomie czysto naturalnym. Myślę, że czasami zbyt łatwo się utożsamia dobra naturalnie duchowe z przestrzenią łaski. I to pomieszanie też rzutuje na nasze rozumienie szczęścia, że my czasami byśmy chcieli, i są to trendy, myślę, bardzo, bardzo tak naprawdę cieszące się popularnością dzisiaj, że chcielibyśmy jakiegoś dobra duchowego na drodze różnego rodzaju też technik duchowości, wchodzenia w siebie, odkrywania, cieszenia się dobrami, które są jakoś w zasięgu naszej naturalnej duchowości, a jednocześnie jakby nie zawsze umiemy to pogodzić z pytaniem też o dobro nadprzyrodzone, o dobro, które daje nam wiara, które daje nam chrześcijaństwo. I tutaj wprowadzenie tego rozróżnienia, myślę, pokazuje nam jakby taką pewnego rodzaju hierarchię dóbr takich zwykłych, bardzo cielesnych czy nawet zewnętrznych, dóbr na poziomie duchowym i naturalnym, które nas otwierają w kierunku dóbr duchowych, które możemy tylko otrzymać i dlatego są dziełem i owocem Bożej łaski, która pracuje w naszym życiu. Tu może wspomnę dwa nazwiska jezuitów pokrótce. Jacques Dupuy, jezuita, który stawiał tezę o pluralizmie międzyreligijnym, jakby stawiając wszystkie religie na tym samym poziomie i utożsamiając tak naprawdę naturalną duchowość z dziełem łaski. Owocuje to taką koncepcją, że tak naprawdę niech Hindusi będą właśnie wierzą w buddyzm, czy w co tam wierzą, czy właśnie muzułmanie niech pozostaną muzułmanami, ludzie niewierzący niewierzącymi, a chrześcijanie chrześcijanami, bo wszyscy jakoś do jakiejś transcendencji dążą i w tej transcendencji działa Pan Bóg. Że to chciałbym trochę wam skomplikować, że to tak nie jest, że istnieje pewna naturalna duchowość, której możemy odkryć i cieszyć się wieloma dobrami natury duchowej, ale w dalszym ciągu pozostajemy na poziomie natury. I że istnieje właśnie, że istnieje pewien zakres duchowości naturalnej, która też daje jakieś szczęście, którego też nie wolno tak od razu jakoś tam potępiać, bo jest inne. Natomiast jakby warto widzieć dobrze zasięg tego dobra i tego szczęścia, które może nam dać. To szczególnie okazuje się ważne, jeżeli zapytamy o cel ostateczny naszego życia, o prawdziwe i doskonałe szczęście. Jeden taki mały odsyłacz, Georges Cottier, dominikanin, były teolog papieski, którego zastąpił nasz ojciec Wojciech Giertych, napisał taki artykuł Cyrilla Mystique Naturelle w Revue Thomiste, w którym właśnie analizuje bardzo dokładnie pozycję tegoż właśnie Jacques Dupuy i stąd te różne idee. I myślę bardzo trafnie. Teraz jeszcze jedna rzecz, czy jedna uwaga, że tą relację pomiędzy naturą i łaską, naszą duchową także naturą i łaską, możemy albo za bardzo stapiać ze sobą, i o tym trochę opowiadałem, albo też możemy pójść w drugą skrajność i je za bardzo rozdzielać. I to jest z kolei inna trudność, która też nam pozostała. Żeby to uprościć trochę, jeżeli porównamy naturę do takiego parterowego domku, taka mała, fajna willa, to łaskę można byłoby porównać do tego piętra, które się do tej willi dobudowuje, pierwszego piętra. I teraz różnie to piętro można rozumieć, różnie tę łaskę można rozumieć. Można to rozumieć jako taką doklejkę. Nijak to nie pasuje, ale trzeba ją dokleić, bo trzeba jakoś tak być pobożnym i żyć pobożnie. Albo jednocześnie i wtedy ta dobudowa nie ma kontaktu, nie ma przestrzeni wspólnej, nie ma naturalnej kontynuacji pomiędzy naturą i łaską. I myślę tutaj znowu taki krótki odsyłacz do Tomasza, że święty Tomasz nie tak pojmuje tę relację. I w tym sensie odwołanie się do idei szczęścia może szczególnie dobrze to pokazuje, ale też do samego naszego człowieczeństwa i jego pragnień, jego otwartości, pokazuje nam całą taką złożoność, subtelność i delikatność tego, kim jesteśmy. Że my w naturze faktycznie jesteśmy otwarci na coś większego i to jest naturalne dla nas, ale też nie jesteśmy w stanie sami tego dobra zrealizować. Możemy je przyjąć, ale też potrzebujemy je przyjąć dobrze, bo jeżeli źle to dobro przyjmiemy albo nie będziemy umieli go przyjąć, to wówczas ono będzie właśnie sztucznie doklejone. I to gdzieś nie o to by chodziło, że w tym prawdziwym szczęściu chodzi o współpracę. I tu dwa konkrety. Pierwszy konkret to jest nasza intelektualna ciekawość. Jesteśmy ciekawi świata, chcielibyśmy jak najwięcej wiedzieć i w tej naszej wiedzy pojawia się pytanie jakoś o pierwszą przyczynę, o to skąd się to wszystko wzięło, dokąd to wszystko prowadzi. A jednocześnie takie bardzo ludzkie pytanie wyprowadza nas jakby poza zakres tej wiedzy, którą naturalnie możemy mieć. Podobnie pragnienie szczęścia wyprowadza nas poza tak naprawdę dobra tego świata. Cieszymy się tymi różnymi dobrami, które mamy, ale jednocześnie pragniemy czegoś radykalnie więcej. I w tym sensie widzimy, że te piętro natury jest w naturalny sposób jakby przygotowane, że czegoś tam brakuje, że coś trzeba tam, tę budowę trzeba dokończyć, ale człowiek sam z siebie nie jest w stanie dokończyć tej budowy i automatycznie przekłada też się to na szczęście i na rozumienie szczęścia, że istnieje pewien zakres szczęścia i szczęśliwości i dobra, który sami własnym wysiłkiem jakoś możemy wybudować, ale to dobro i to szczęście jest otwarte na jakieś dopełnienie, którego potrzebujemy skądinąd. I tutaj znowu wracam trochę do tego rozumienia, takiego złego rozumienia, które za mocno rozdziela, że pokutuje gdzieś tam w naszej mentalności takie rozumienie zbytnio rozdzielające naturę i łaskę, naturę jako taką sferę, w której my sobie żyjemy, w tym świecie, pracujemy, wstajemy rano, jemy śniadanie i tak dalej, a łaska to jest coś jakby ekstra, że jest Kościół, jest woda święcona, jest mistyka, jest coś niezwykłego, ale mało związanego z tą naszą codziennością. Przynajmniej tak może być i tak często bywa. I w ten sposób nawet w teologii mamy z jednej strony teologię moralną, która zajmuje się tym wszystkim, co zwyczajne, i teologię duchowości. Jakby ten, wchodzimy w ten wymiar ponad, w ten wymiar ducha. Jednocześnie też zobaczmy, że takie myślenie rozdzielające jakoś też funkcjonuje jako stereotyp dotyczący świętości. Że święci często za bardzo są, że tak powiem, wybijani ponad normalne życie. Że ponieważ są święci, żyją łaską, ergo nie żyją naturą, bo natura to jest za mało, żeby byli święci, więc latają ci święci, nie piją mleka, jak są dziećmi w piątki i takie tam różne opowiastki, które nas tak naprawdę do świętości nastawiają jak najgorzej, no bo się nam to rozdziela i wydaje nieludzkie. Skądinąd myślę całkiem słusznie, że jeśli na tym ma polegać świętość, to rzeczywiście lepiej świętym nie być. A jednocześnie pokazuje to problem, pewien problem, że nawet zobaczmy, ile obrazów, rzeźb, świętości i świętych jest jakoś mało realna, mało naturalna, że bardzo potrzebujemy pewnej kontynuacji łaski, która doskonali naturę i jest to też jedna z istotnych zasad, którą scholastycy i w tym święty Tomasz przyjmują, że łaska doskonali naturę, jej nie znosi, ale ją doskonali, gdy doprowadza do doskonałości. I co więcej, bez natury nie ma łaski, to znaczy jeśli to my mamy żyć łaską, to my w naszej naturze musimy ją przyjąć, że ta nasza natura, nasze człowieczeństwo jest podmiotem tej Bożej łaski. I w ten sposób dochodzimy do pytania i do ponownego postawienia problemu, jak te nasze ludzkie dobra do Pana Boga się mają, jakie mają miejsce w naszej drodze do Niego. I oczywiście od tego rozumienia samych siebie, Pana Boga i drogi do dobra i do szczęścia tak bardzo dużo zależy. I teraz popróbujemy ze świętym Tomaszem jeszcze bardziej wnikliwie poprzyglądać się tym różnym trudnościom naszym ze szczęściem i pytaniu o szczęście. Rzeczywiście święty Tomasz ma taką niezwykłą zdolność, że jest w stanie te różne wątki przemyśleć i poukładać, pouporządkowywać. Że on to nam pokazuje jakby z dwóch stron możemy popatrzeć na ludzkie szczęście. Od góry, od strony Pana Boga i Jego planu, a z drugiej strony od człowieka i Jego pragnień. I święty Tomasz idzie obiema drogami, jednocześnie na tyle starannie to przemyśliwując, że te oba kierunki spotykają się, a gdy się nie spotykają, to święty Tomasz wyjaśnia, dlaczego się nie spotykają. I tym samym daje nam ważne światło do zrozumienia, jak to z tym naszym szczęściem jest i jak ma być. Dlaczego chcemy dobrze, a jednocześnie nie wychodzi nam dobrze i jak to naprawiać. I w tym sensie już w samej sumie teologii, od właściwie samego początku, święty Tomasz przyjmuje pewne ważne założenie. Założenie, które płynie i z wiary, i z rozumu. I myślę, że jest bardzo kluczowe dla naszego tutaj dobrego usytuowania się w tej perspektywie pytania o szczęście. Mianowicie Tomasz od razu jakby zadaje pytanie o to, co jest ostateczne w naszym życiu. I tym samym jakby staje na poziomie głębi tego pragnienia, które w nas jest. Czym jest to szczęście ostatecznie i czym jest cel naszego życia ostatecznie? Jeżeli nie chcemy zadowolić się cząstkowymi odpowiedziami, to wówczas musimy jakby mieć taką odwagę popatrzenia dużo dalej. I święty Tomasz jakby w punkcie wyjścia przyjmuje, to Bóg jest celem ostatecznym mojego życia i szczęściem, a tym samym sensem mojego ludzkiego życia. Jakby przyjmuje tę perspektywę od początku. Ta perspektywa oczywiście w sposób szczególny pochodzi z wiary, ale też w oparciu o to, co powiedzieliśmy o szczęściu, w jakiś tajemniczy sposób możemy ją odnaleźć w nas samych, już tkwiącą wcześniej, zanim zaczęliśmy właśnie te rozważania czy jakieś inne, tkwiącą w ludziach, którzy może o Panu Bogu nie słyszeli, ale za jakimś szczęściem doskonałym, wiecznością, tęsknią, nawet jeśli w kontakcie i zderzeniu z konkretnym doświadczeniem życia tego szczęścia nie odnajdujemy. I tutaj kolejna ważna rzecz, to jest rozumienie dobra. Dobra przez świętego Tomasza. Tomasz patrzy na dobro, na dzień dobry z wielkim zaufaniem. Dobro to dobro i dobro i tylko dobro istnieje. Zło istnieje tylko tyle, o ile jest zepsuciem jakiegoś dobra i to Pan Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. Ta perspektywa jest bardzo ważna, dlatego że tak naprawdę ustawia nas w zupełnie innym punkcie wyjścia w odniesieniu do wszelkich dóbr, jakie mamy, ponieważ każde z nich, o ile jest dobre, staje się i stanowi jakieś odzwierciedlenie Bożej dobroci, która w nim istnieje w sposób jeszcze doskonalszy. I w ten sposób usuwa się taki rodzaj, pewnego rodzaju podejrzenia wobec wielu dóbr, jakie tylko istnieją. I w ten sposób też bardzo upraszcza się nasze pytanie i nasza droga do szczęścia, że zasadniczo i w założeniu każde dobro może nas prowadzić do Pana Boga, ponieważ stanowi przypomnienie o Jego dobru. I myślę, że to jest i może stanowić dla nas bardzo ożywcze spojrzenie na to także, jak piękny, bogaty i niesamowity musi być Pan Bóg, jeżeli w każdym dobru, w każdym jednym, którego mogliśmy doświadczyć, objawia się jakiś niedoskonały ułamek tego dobra, jakim jest On sam, będąc źródłem wszelkiego dobra i stworzycielem. I że tutaj jest jakaś takie wejście i zdumienie, kontemplacja. Czasami bardzo naturalne, że zdumieni widokiem czy jakimś dobrem, wielkim dobrem, które nam się w życiu wydarzyło, jakby otwieramy się na coś więcej, na Pana Boga i to pytanie, czy wdzięczność może czasami stać się źródłem kontaktu. Dodam jeszcze tylko taki wątek poboczny, że mówiąc o tej naturalnej duchowości, nie chciałbym znowu też przeciwstawiać tego łasce, że to jest rzeczywiście miejsce uprzywilejowane w człowieku, w którym Bóg może i chce działać, aby nas i otworzyć, i przemieniać, i prowadzić przez łaskę. Niemniej jednak różnica pozostaje. I teraz, dlaczego tak to jest? Wchodzimy w konkretne pytanie, naszą trudność pierwotną, że te nasze ludzkie szczęścia jakoś ewidentnie nam się z tym szczęściem w Panu Bogu gryzie i nie udaje nam się często tego pogodzić. I tutaj święty Tomasz próbuje wskazać, myślę, bardzo istotną rzecz. Pierwotną harmonię tego, o czym mówiłem, że te nasze pragnienia i plan Pana Boga, pierwotny plan wobec człowieka, to się wszystko zgadza, że nasze pragnienia mają swój odpowiednik w nim samym. I to wszystko tak się miało zrealizować za pośrednictwem dobra stworzonego. I tutaj jeden element, myślę, dosyć istotny, jakiejś też tajemnicy, że Bóg stwarza człowieka nie od razu w stanie, powiedzielibyśmy, gotowości i ostatniej szczęśliwości. Człowiek jest szczęśliwy w raju, bo jest w nim harmonia, bo istnieje harmonia w stworzeniu. Niemniej jednak nie jest ostatecznie szczęśliwy. Tak to święty Tomasz wyjaśnia, że człowiek jest stworzony w drodze do szczęścia ostatecznego, że otrzymuje zadanie, ma ten ogród uprawiać, ma się właśnie rozmnażać, zagospodarowywać tę ziemię i to jest jego zadanie. Wykonując to zadanie, uświęca się i ma szansę dojścia do Pana Boga. Taka jest logika przyjęta przez świętego Tomasza i on uzasadnia to między innymi tym, że gdyby człowiek od razu zobaczył Boga takim, jakim on jest, to wtedy nie byłby w stanie zgrzeszyć, nie byłby w stanie od Pana Boga się odwrócić, dlatego że Pan Bóg jest tak dobry, jest taką sumą tych dóbr, że zobaczenie Go przemienia człowieka. Ale jednocześnie problemem jest też to, że zobaczenie takiego Boga przemienia tak radykalnie człowieka, że on nie może się rozwijać, przynajmniej nie w tym wymiarze takim naturalnym tego, co my doświadczamy i co Adam i Ewa mogli doświadczyć w raju, takiego bardzo ludzkiego zagospodarowywania tej ziemi, działania na swoim poziomie, że Pan Bóg stworzył człowieka w takiej ludzkiej naturze i na ludzkich drogach chciał, aby on doszedł do tej pełnej doskonałości, będąc sam poprzez swoją twórczą współpracę współautorem tego szczęścia poprzez właśnie zasługę, poprzez też jakieś wobec Pana Boga zaufanie. I teraz sprawa nam się skomplikowała ewidentnie w momencie grzechu człowieka, który jak gdyby łamie tę harmonię i traci łaskę. I muszę przyznać, że absolutnie zadziwiające są analizy świętego Tomasza, co da się wydedukować, i to jest naprawdę przekonywujące, na temat tego pierwotnego stanu człowieka przed grzechem i jednocześnie tego, co się stało w grzechu, co dotknęło ludzką naturę, ją zraniło i co w efekcie owocuje to naszą niewymiernością tych naszego dążenia do szczęścia w tym ludzkim wymiarze z tym ostatecznym wymiarem. Ale zasadniczo i pierwotnie istnieje między nimi harmonia, którą potrzebujemy na nowo odkryć. Trochę jak człowiek chory, gdy zachoruje, to wszystko niby jest tak, jak powinno być, ale właśnie i obiad mu nie smakuje, jakoś tak porusza się nie tak sprawnie, że potrzebuje jakby wrócić do pełni zdrowia, żeby odkryć na nowo właściwe miejsce rzeczy, wszystkich rzeczy. I podobnie sytuacja ma się z człowiekiem i jego dążeniem do dobra i do szczęścia, że Pan Bóg stwarza wszystko uporządkowanym i w tym uporządkowaniu te wszystkie dobra, które nam daje, są dla nas drogą do Niego przez mądre korzystanie z nich takimi, jakie są, że Pan Bóg na samym początku stworzenia daje to wręcz jako zadanie dla człowieka do wykonania i w tym zadaniu człowiek jak gdyby może się dojść do doskonałości we współpracy tajemniczej z Panem Bogiem, we współpracy z Jego łaską, która go doskonali i dopełnia. I tutaj istotna rzecz, że święty Tomasz w sporami z różnymi uczonymi swego czasu był na stanowisku, że Pan Bóg stworzył człowieka od razu w stanie łaski uświęcającej. Między innymi Piotr Lombard, mistrz, który napisał sentencje, które były wówczas podręcznikiem, dosyć podstawowym podręcznikiem dla wszystkich teologów, był na stanowisku, że Pan Bóg stworzył człowieka właśnie wyprostowanym, w takim stanie, powiedzielibyśmy, pewnej natury doskonałej, ale sam z siebie bez pomocy łaski nie był w stanie uczynić jakiegoś dobra, że potrzebował tej łaski jakby w takim drugim momencie, że jest stworzenie i łaska i dalej to sobie idzie. To jest dla Tomasza taka pozycja była, z taką pozycją się nie zgadzał, bo inaczej rozumie relacje natury i łaski. On rozumie to tak, że łaska jest jak gdyby takim elementem, który jest koniecznie potrzebny, żebyśmy byli zintegrowani. Przedziwne, ale prawdziwe i myślę, że jest to jakimś paradoksem błogosławionym koniec końców, bo naprowadzających nas zawsze na Pana Boga. To znaczy, że bez Pana Boga i bez Jego łaski ta cała harmonia pierwotna się rozsypuje. że ciało człowieka buntuje się przeciwko niemu, że człowiek zaczyna podlegać cierpieniu śmierci, że jego relacje harmonijne z całym stworzeniem między mężczyzną a kobietą, jak gdyby bez tego daru łaski, bez tej integralności, której łaska strzegła, to wszystko zaczyna się rozstrajać i człowiek poprzez grzech to rozstrojenie w sobie spowodował, bo utracił łaskę. Jakby wyjął taki element, czy utracił z własnej winy taki element, który trzymał tą całą delikatną i piękną konstrukcję razem w takiej współpracy obliczonej na wielki cel. Cel ostateczny, osiągnięcie, dojście, dojrzenie do widzenia Pana Boga. I teraz ważna rzecz, że to łaska stanowi tą zasadę, która pozwala nam to szczęście w pełni osiągnąć. Bez niej jesteśmy nie na poziomie takim, żebyśmy z tej naszej natury startując dosięgli Pana Boga i ostatecznie Jego szczęścia, a nasza natura została zraniona. I tutaj święty Tomasz próbuje nawet dokładnie określić, na czym to zranienie polega. I w pytaniu i w kwestii 85, prima secundae, o skutkach grzechu pyta się, czy grzech zmniejsza dobro natury. I odpowiada na to tak, że rozróżnia trzy rodzaje dobra natury. Pierwsze z nich to są same zasady natury, w których natura jest ukonstytuowana i właściwości z nich wynikające, na przykład władze duszy i inne temu podobne. Czyli jak gdyby taka struktura konstytutywna naszego człowieczeństwa. Po drugie, ponieważ z natury człowiek posiada skłonność do cnoty, pełnego działania, sama ta skłonność jest jakimś dobrem natury. Jest to jakoś dobrem naturalnym dla człowieka, że dąży do prawdy, dąży do dobra, dąży do porządku, do harmonii. Po trzecie, można określić dobrem natury dar sprawiedliwości pierwotnej, który został złożony w pierwszym człowieku dla całej ludzkiej natury. Ta sprawiedliwość pierwotna to, byśmy powiedzieli, to jest taki upgrade, taki pakiet, który pozwala temu człowiekowi żyć właśnie w tym stanie niezwykłego, z naszego punktu widzenia, zintegrowania w jego naturze, a jednocześnie w odniesieniu do Pana Boga. I święty Tomasz rozróżnia te trzy poziomy, właśnie tego momentu konstytutywnego naszej duszy, ciała, intelektu, woli, oczu i tak dalej, poziomu dążenia do dobra w działaniu i wreszcie tego daru nadprzyrodzonego łaski. Mówi, po grzechu straciliśmy ten trzeci poziom zupełnie, że to jest jakaś kara za to, za wypadnięcie z łaski. Nasze pierwsze dobro, to kim jesteśmy jako ludzie, zostało nietknięte. Jesteśmy ludźmi z duszą i z ciałem i nasze władze są takie same jak w Adamie, choć w ich dążeniu do dobra i doskonałego działania są zranione. I w tym sensie to drugie dobro, dążenie do dobra, do dobrego i cnotliwego działania, jest tutaj zranione. Tak w ogóle o cnotliwym działaniu to jeszcze będzie w sekcji właśnie tych naszych wykładów przez ojca Piotra Lichacza wygłoszone, więc wtedy dowiemy się więcej na ten temat. Natomiast święty Tomasz też wskazuje na bardzo konkretnie, jeszcze nawet konkretniej, w jaki sposób my jesteśmy przez ten grzech zranieni. Że rozum w jego pierwotnym odniesieniu do prawdy, do pełni prawdy, zostaje zraniony i ta rana jest ignorancją, jest nieznajomością prawdy, której wcześniej nie było. Rana w woli, która była pierwotnie do dobra i do wszystkich dóbr uporządkowana, staje się taką właśnie czasami złą wolą, takimi zachciejstwami, że ta nasza wola nie jest tak pierwotnie harmonijnie do dobra odniesiona, ale czasami szuka tego, czego nie powinna, wiedząc o tym. Wreszcie są dwie rany na poziomie naszej właśnie zdolności do działania mężnego, znoszenia wszelakich trudności poprzez naszą słabość, że nasz zbyt duże trudności nas wystraszają i się wycofujemy wobec dobra, o które należałoby zawalczyć, które jest tego warte, i jednocześnie pożądanie rzeczy dobrych było pierwotnie uporządkowane w Adamie i Ewie, a w nas nie zawsze. Czasami dobrze jest, czasami nie jest dobrze. Ta pożądliwość nam się czasami wymyka spod kontroli. I właśnie te rany, dając o sobie znać, jak gdyby są odpowiedzialne za tą naszą niespójność w doświadczeniu i szukaniu tych dóbr ziemskich, i ich odnoszenia do Pana Boga. No i oczywiście tutaj rzecz jest i prosta, i skomplikowana zarazem, bo jakby Pan Bóg na to pozwala, jednocześnie jest to jakaś taka przestrzeń naszego do Pana Boga zaufania, że Pan Bóg daje nam możliwość uzdrowienia, że te nasze rany mogą zostać uzdrowione, ale Pan Bóg tak za łatwo ich nie chce uzdrowić, żeby nam coś gorszego się nie przytrafiło i w tym znaczeniu jakby posyła nam Chrystusa Zbawiciela niebiańskiego, lekarza, który po części te rany przyjmuje, aby nas odkupić, jakby otwiera nam w sobie samym możliwość uzdrowienia. I dzięki temu jakby zostajemy przywróceni w pewien sposób do stanu pierwotnego, bo znowu zostajemy obdarzeni łaską, w pewien sposób zaś nie. To znaczy konsekwencje tego, co człowiek zrobił, pozostają w nim. Jak gdyby istnieje taka bardziej złożona i skomplikowana nasza współpraca z Bożą łaską, bo to teraz dokonuje się właśnie wśród tej dodatkowej trudności, niedoskonałości tego świata, jakiegoś ewidentnego mniej lub bardziej zła, które w nim jest, wreszcie ran, których sami doświadczamy, ale które jednocześnie tutaj stanowią, w tym wszystkim mają pewien pozytywny element, że czasami mogą być dla nas właśnie przypomnieniem o tym, że potrzebujemy Pana Boga, potrzebujemy Jego łaski, ale też potrzebujemy różnych ludzkich, normalnych, naturalnych pomocy. I tutaj te różne rozróżnienia pozwalają nam popatrzeć na nasze człowieczeństwo jakby bardziej integralnie, ale też z większym zrozumieniem. I w ten sposób z tego wynikają różne wnioski, różne mniej lub bardziej praktyczne wnioski. Po pierwsze, żeby szanować naturę i dobra naturalne, żebyśmy się umieli dobrami każdego rodzaju tak naprawdę ucieszyć i się ich nie bać. Że taka perspektywa Tomasza jest wyjątkowo niepodejrzliwa wobec wszelkiego dobra. Co więcej, mówi on tak, co może zacytuję. To jest kwestia 26, pierwsza część, gdzie święty Tomasz mówi o szczęściu samego Pana Boga i pyta się o relację naszego szczęścia do szczęścia samego Pana Boga. Odpowiadam, że to, co upragnione w dowolnym szczęściu, zarówno prawdziwym i fałszywym, całe istnieje uprzednio w szczęściu boskim w sposób wyższy. I już tutaj bym się zatrzymał, bo to jest bardzo radykalne i myślę niespotykane dzisiaj popatrzenie na nasze dążenie do szczęścia, nawet nieuporządkowane dążenie. We wszystkich rzeczach, jakich po ludzku szukamy, o tyle, o ile są one dla nas atrakcyjne, istnieje pewne dobro. To dobro jako takie istnieje w Panu Bogu o wiele bardziej, w sposób wyższy, w sposób doskonalszy. I w tym sensie też, jeżeli osiągniemy to ostateczne szczęście, wszelkie dobra w tym Panu Bogu odnajdziemy. Ze szczęścia, kontynuuje lekturę Tomasza i jego odpowiedzi, wypływającego z kontemplacji, Bóg ma nieprzerwaną i nieomylną kontemplację samego siebie i wszystkiego innego. Ze szczęścia działania ma rządy nad całym wszechświatem. Z ziemskiej zaś pomyślności, która wedle Boecjusza w trzeciej księdze o pocieszeniu polega na rozkoszy, bogactwie, władzy, zaszczytach i sławie, ma zamiast rozkoszy radość z samego siebie i wszystkiego innego. Zamiast bogactw całkowitą samowystarczalność, którą one tylko obiecują. Zamiast władzy wszechmoc, zamiast zaszczytów panowanie nad wszystkim, a zamiast sławy podziw całego stworzenia. Że wszystkie dobra, jakie tylko możemy wyobrazić, to co w nich jest atrakcyjne, znajduje się w Panu Bogu. Ale oczywiście my potrzebujemy konkretu, bo inaczej byśmy do tego Pana Boga nie doszli. I rzeczywiście to jest tak, że potrzebujemy i święty Tomasz, myślę, w takim bardzo pozytywnym widzeniu i stawianiu pytania o dobro i o szczęście, to nam właśnie pokazuje, że my potrzebujemy tego dobra jako naszej pewnej drogi do Pana Boga, ale potrzebujemy prawdziwego dobra w tym miejscu, w którym ono jest. I tutaj wielkim ratunkiem, myślę, dla nas jest prawda o dobru, że my mamy cieszyć się tymi dobrami, które Pan Bóg nam w naszym naturalnym życiu daje, dokładnie w tym zakresie, w jakim one są dobrem stworzonym, nie nieskończonym, ale realnym, I w tym sensie, jeżeli my oczekujemy od tych dóbr więcej lub je ignorujemy, nie chcemy, uważamy, że nie potrzebujemy, w tym zakresie jakoś sami sobie komplikujemy życie. Dlatego, że możemy upatrywać w rzeczach stworzonych więcej niż mogą nam dać. Możemy chcieć w pieniądzach znaleźć poczucie bezpieczeństwa, ale pieniądze tylko do pewnego stopnia to poczucie bezpieczeństwa mogą nam dać. Realnie, ale niewystarczalnie tak naprawdę. Możemy pokładać nadzieję w drugim człowieku i rzeczywiście drugi człowiek dużo dobra nam może dać. I że nie chodzi tutaj o to, żeby się jakoś tego wypierać, ale żeby odnaleźć to dobro tam, gdzie ono prawdziwie jest i tam, gdzie rzeczywiście to dobro staje nam się dla nas drogą do osobistego wzrostu. I tutaj jest jakby wielkie zaufanie Tomasza do wszelkich dóbr, że dla niego jak jedną z konkretnych propozycji na radzenie sobie z trudnościami czy depresją jest właśnie nie tylko modlitwa, ale też wzięcie kąpieli, czy wyspania się, czy zjedzenie czegoś dobrego. Że myślę, że to jest takie bardzo mądre, bardzo człowiecze i głębokie popatrzenie na tajemnicę naszego człowieczeństwa, żeby umieć ucieszyć się tymi dobrami, jednocześnie zdać ich miejsce. I wtedy te dobra nas tym bardziej cieszą, że jeżeli nie oczekujemy od nich więcej niż mogą nam dać, to jest to jakieś wielkie dobro. Druga rzecz, żebyśmy nie pogardzali dobrem stworzonym, dobrem naturalnym, że także poganie, różni ludzie mają w swojej naturalnej wrażliwości nam wiele do powiedzenia, odkryli wiele dóbr, których to dóbr możemy się od nich nauczyć. Takie kulinarne mi same myśli do głowy przychodzą, że na kolację, żeby szarlotkę dobrą zrobić, to jakby się tam nauczył od jakiejś Japonki, to by też nie było źle, o ile oni oczywiście robią tego rodzaju rzeczy. I jednocześnie myślę, że to takie popatrzenie bardzo tomaszowe pozwala nam na jak gdyby usunięcie czy uczenie się usuwania tego szczęścia czy rozeznawania tego, co w drodze nam jest potrzebne, a tego, co faktycznie jest przeszkodą, naszą przeszkodą w drodze do Pana Boga. I może ostatni element w tym wykładzie to jest taka też obietnica Tomasza, bardzo nawet zaskakująca, bym powiedział, że on błogosławieństwa właśnie z początku kazania na górze interpretuje dokładnie w tym duchu, co ten tekst, który przed chwilą przeczytałem, odnośnie Pana Boga i wszelkiego dobra, które w nim można odnaleźć, ale jak gdyby od strony człowieka, że wchodząc w duchowość błogosławieństw, odnajdujemy paradoksalnie na wyższym poziomie to, czego daremnie byśmy szukali, podążając za dobrami jakby naturalnymi, ale nie dającymi nam wystarczalności. Dla przykładu, gdybyśmy w pieniądzach chcieli odnaleźć właśnie poczucie bezpieczeństwa, to w prawdzie i zaufaniu Panu Bogu, Jego opatrzności i zdaniu się na tą opatrzność możemy odnaleźć pokój o wiele głębszy, że ktoś, kto kocha, czuwa nad moim życiem i tego właśnie doświadczam. A dzięki temu ta pewność, nawet mając mniej, okazuje się o wiele bardziej spokojna i pełna. I kończąc już zupełnie, jest to też pokazanie i docenienie Boga Stworzyciela i Odkupiciela, cieszeniem się tego dobra, które Pan Bóg nam daje, a jednocześnie, który nam pomaga zobaczyć, gdzie jest prawdziwe dobro, jak się nim głęboko, prawdziwie ucieszyć, jak to też na konkret naszego życia przełożyć, aby to nas na Boga i do Boga prowadziło z wielką nadzieją, że te nasze pragnienia i te nasze doświadczenia stanowią nasze współautorstwo tego realizowania się Bożego dzieła w nas, które On sam ma dopełnić.
Dziękuję Ojcu Michałowi za ten wykład, który ma nas wprowadzić w dyskusję o szczęściu. Mamy na tę dyskusję sporo czasu, bo ojciec Michał okazał się chyba jednym z najbardziej zdyscyplinowanych tutaj naszych wykładowców, jeśli nie najbardziej jak dotąd zdyscyplinowanym. Jeśli, proszę Państwa, po tym, co ojciec Michał nam powiedział, miałbym wydobyć trzy najważniejsze treści, które ważne, żeby nam nie umknęły po tym wykładzie, no to ja myślę, że święty Tomasz, to zauważmy, temu była poświęcona duża część wykładu, Jest ktoś, kto zrehabilitował ludzkie szczęście. Zrehabilitował, on właściwie podjął tutaj myśl Arystotelesa, ale jest wielkim świadkiem akcentu położonego w naszym myśleniu o drodze człowieka do Boga na szczęściu, a nie na powinności. A nie na powinności. To pierwsza bardzo ważna rzecz. Druga sprawa, którą też ważne byśmy tutaj usłyszeli i zauważyli, no to ta jego ufność w naturę, której nie należy przeciwstawić łasce. Łaska dopełnia naturę, a nie ją znosi, nie jest z naturą w konflikcie. To jest bardzo ważna perspektywa, która właściwie całej moralności też nadaje kierunek interpretacji człowieka i tego, co staramy się w naszym życiu podejmować. No i wreszcie trzecia sprawa, za którą muszę powiedzieć ojcu Michałowi, jestem tutaj najbardziej wdzięczny, która wiąże się z cytatem, który przytoczył, ponieważ to pierwsze zdanie cytowane przez niego to jest moim zdaniem najważniejsze zdanie, które ja znalazłem dla siebie w całym dziele świętego Tomasza. Jeśli miałbym wybrać jedno zdanie, które należy wziąć na bezludną wyspę z całego dzieła świętego Tomasza, to jest właśnie to zdanie. Cokolwiek jest upragnionego w jakimkolwiek ludzkim szczęściu, prawdziwym lub fałszywym, to jest niezwykłe, że on napisał prawdziwym lub fałszywym, całkowicie i w sposób doskonalszy znajduje się w szczęściu Bożym. Proszę Państwa, innymi słowy, każde dobro jest jakimś odblaskiem boskiego dobra. Każde szczęście, czy coś, co bierzemy za szczęście w naszym życiu i tak za czym gonimy, czasami wchodząc w grzech, czasami oddalając się od Boga, tak naprawdę nosi w sobie jakiś odblask tego boskiego szczęścia. I my za tym odblaskiem boskiego szczęścia, nawet chodząc gdzieś po manowcach, tak naprawdę w naszym życiu gonimy. Oczywiście to jest wielka, potężna tutaj wizja jakby moralności, bardzo optymistyczna, ale myślę, że też niosąca dla naszego życia duchowego zdrowie. To tyle tytułem podsumowania, które powinien chyba prowadzący zrobić. Natomiast no zapraszam teraz do zadawania pytań, do podzielenia się swoimi refleksjami. Proszę bardzo, jest już pierwsza.
Ja chciałam zadać takie dwa pytania. Pierwsze pytanie bardzo istotne dla mnie. Jak to jest wobec tego z cierpieniem? Szczęście jest ogromnym dobrem i wiedzie do Pana Boga. Ale większość świętych to byli ludzie nieszczęśliwi. Oczywiście, że wartość cierpienia i znaczenie cierpienia to w Chrystusie znajduje wytłumaczenie swoje ogromne. Ale wobec tego, jak to jest? Co jest cenniejsze dla Pana Boga? Troszkę już ojciec tu mówił o tym na początku, że właśnie to szczęście tam, a tutaj trzeba cierpieć. Takie są różne poglądy. Ale nie ma świętego szczęśliwego bardzo. Jeśli szczęśliwy, to dlatego, że ze szczęściem znosił cierpienie. To jest jedno pytanie, a drugie to na temat grzechu pierworodnego. Ci ludzie, Adam i Ewa, byli bardzo szczęśliwi, bo byli bardzo zintegrowani tą naturę, z łaską mieli. I raptem, gdzie wobec tego, tak patrząc zupełnie na zimno, gdzie się wdarło to pęknięcie, że oni raptem, mimo tego cudownego wyposażenia przez Pana Boga, raptem ulegli temu, co my ciągle ulegamy w swojej codzienności. Te dwa pytania mam. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Od razu przyszło mi do głowy porównanie ojca Jacka Salija, który ma różne, uważam, bardzo takie no, dające do myślenia porównania o tym, że jak morze jest głębokie, to choćby największa burza była, to poruszy pierwsze 30 metrów, a dalej panuje pokój. I tak bym opisał sytuację chrześcijan, którzy cierpią, że jest to jakiś paradoks, który może też szczególnie ewidentnie widać w jednej starotestamentalnej postaci, Eleazar, który nie chciał wdać się w udawanie dotyczące zaparcia się Pana Boga, zaparcia się Jego wiary, no i w czasie strasznych mąk umierał. I powiedział coś takiego wtedy. Na ciele doznaje wprawdzie cierpienia, ale duchem się raduje. I myślę, że odzwierciedla to jakiś wielki paradoks chrześcijaństwa i cierpienia i naszej jakiejś relacji do cierpienia, że chrześcijaństwo nie jest cierpiętnictwem, że my tak musimy rzeczywiście zwieść głowę jak sitowie i w ogóle być im bardziej przygnębiony chrześcijanin, tym lepszy chrześcijanin. No, że to gdzieś jest, myślę, karykaturą właśnie chrześcijaństwa, że głęboko jestem przekonany, że jeśli sobie pomyślimy o świętych, jakich znamy, to czy nie jest tak, że najbardziej nas jednak pociągają ludzie, chociaż odrobinę radośni, że gdzieś w tej świętości jest taki geniusz też pozytywnego nastawienia, nawet w cierpieniu. I dość przypomnieć Jana Pawła II, że coś, co myślę, nam się wszystkim w nim podobało, przy całej właśnie wielkości, takie człowieczeństwo po prostu, poczucie humoru, umiejętność, mimo tego właśnie olbrzymiego też cierpienia, zachowania właśnie i łaski, i pogody ducha. I bardzo dla mnie osobiście też poruszającą rzeczą było to, że on w czasie właśnie końcówki swojego życia, jakby wydają świadectwo ci, którzy go znali, byli blisko, czy obecny papież, czy przyjaciel papieża, że on był pogodny w tym wszystkim, chociaż oczywiście ilość cierpień jest bardzo trudna dla nas do wyobrażenia i jak to pogodzić, to ja pewnie nie wiem, ale myślę, że jak prześledzić to, co sami święci mówią o swoim doświadczeniu, to oni cierpią, ale jednocześnie, jakby to powiedzieć, oni widzą w tym sens i ten sens, to cierpienie im jakoś osładza. Nie mówię, że czyni łatwym, bo cierpienie jest czasami właśnie brutalne i jak gdyby niweczy ludzką naturę i w tym sensie pozostaje zawsze czymś złym, czymś trudnym. Ale jednocześnie jestem głęboko przekonany, że właśnie to jest wielkością chrześcijaństwa, że daje nam nadzieję mocniejszą niż cierpienie i mocniejszą niż śmierć. Że my się po prostu nie boimy, bo mamy mocniejszego, który będąc blisko pomaga nam przejść też te trudne chwile. I w tym sensie bym się zgodził, że chrześcijanie rzeczywiście częściej są, paradoksalnie czasami bardziej cierpią niż inni, ale bynajmniej nie wychodzą na tym gorzej, koniec końców. Jeszcze jedno przypomnienie, że my patrzymy też w perspektywie tylko tego życia. A to też jest dosyć ograniczona perspektywa. To znaczy pamiętajmy jeszcze o takim momencie, że też trochę odpowiadając na taką inną trudność, o której wspomniałem na samym początku wykładu, że zagadka powodzenia złych i właśnie trudności dobrych, że istnieje jeszcze wymiar przyszłego życia, w którym Pan Bóg z wielką mądrością, miłością i sprawiedliwością to wszystko wyrówna. Natomiast myślę, że jest jakaś niezwykła głębia tego, że chrześcijanin jest przede wszystkim człowiekiem miłości, a nie cierpienia. Że i w radości, i w cierpieniu wszystko odnosi do Pana Boga, przyjmując te cierpienie i ofiarując je za innych, z czego płynie głęboki sens, niełatwy, ale jednak sens, ale jednocześnie potrafią się cieszyć. I myślę, że to jest jakoś geniuszem wielu świętych, że potrafili się cieszyć, że właśnie promieniowali życiem i myślę, że to o to by gdzieś chodziło. I tyle bym miał odnośnie pierwszego pytania. Co do drugiego, gdzie pęknięcie w człowieku tak dobrze zintegrowanym, tak doskonałym? Odniósłbym to pęknięcie do momentu kuszenia. Czym człowiek jest kuszony? Wielkim dobrem. Będziecie jako bogowie, mówi szatan. Kusi ich wielkim dobrem, fałszywym dobrem, dlatego fałszywym, że droga wskazana przez szatana nie jest prawdziwa. To znaczy, wzięcie tego owocu, przekroczenie prawa Bożego nie jest drogą do tej wielkości. Ale ta wielkość jest czymś dobrym. I tutaj bym odwołał się do tego fragmentu właśnie z Sumy, że cokolwiek, czy to w prawdziwym, czy to w fałszywym dobru jest jakoś atrakcyjne, istnieje wyżej w Panu Bogu. I tutaj widać jakąś taką genialność Pana Boga, który to, co chcieliśmy Mu zabrać, sam nam chce dać. I to jest absolutnie niezwykłe, że szatan przez zawiść chciał pozbawić człowieka tego dobra, które miał, bo sam się tego dobra pozbawił. Natomiast to nie było tak w planie Pana Boga, że Pan Bóg nie chciał nam tego dobra dać, że to dobro jest w sercu człowieka, żeby być jak Bóg. Natomiast istnieje w tym jakby takie pytanie, że to bycie nasze jak Bóg możemy przyjąć tylko w darze. Tylko Bóg może nam to dać i potrzebujemy to przyjąć tak, jak nam to Pan Bóg daje. I że nawet w tym wypadku kuszenia, upadku człowieka, że człowiek zbłądził dokładnie w tym punkcie, dążenia do jakiegoś dobra, którego przekracza, bo wybrał złą drogę. I dokładnie tak samo czy nawet jeszcze ostrzej widać ten problem w przypadku grzechu aniołów. Bo święty Tomasz i takie coś rozważa. Jak to jest, że aniołowie tak doskonali, tak jakby doskonalsi od nas w naturze, będący oczywiście też stworzeni przecież jako dobrzy, mogli zgrzeszyć, mogli upaść, i odpowiada w ten sam sposób, przy czym pokazuje, że anioł mógł się pomylić tylko w jednej sprawie. W swoich naturach na tyle aniołowie są doskonali, że w rzeczach naturalnych dla siebie nie mogli się pomylić. Ale mogli się pomylić co do dążenia do ich dobra ostatecznego, jakim jest Bóg. Mogli chcieć dobro widzieć w sobie i na tym dobru się zatrzymać. A mogli chcieć przyjąć, poprosić, uczynić się zależnym. I myślę, że gdzieś tam ten grzech jest jakoś wspólny człowiekowi i aniołom, że chcemy być sami do tego dojść, co może być tylko darem, że na tym gdzieś źródłowo polega grzech, ale jest pragnieniem jakiegoś dobra.
Czy jeszcze chce pani tutaj coś dopytać? Nie.
To
idziemy następne. Tak, to jeszcze może, jeśli...
Jeszcze o to cierpienie.
Jeśli niesatysfakcjonujące odpowiedzi.
Jeśli można, że 12 apostołów i... Na ile to cierpienie mimo wszystko Pan Bóg, oczywiście, że to jest wypróbowywanie człowieka, tak jak złoto się próbuje, wypala, ale 11 apostołów było męczennikami, a tylko jeden, święty Jan, umarł naturalną śmiercią. I tutaj właśnie, jeśli prześledzić żywoty świętych, to właśnie to cierpienie strasznie im pomagało w dojściu do wieczności. I to jest właściwie, na ile człowiek szczęśliwy, to cierpienie jakoś, źle, że tego cierpienia nie ma. Nie wiem, bardzo to jest takie, wiem, że może naiwne bardzo, ale...
Nie, to jest, myślę, bardzo głębokie.
Czy można dojść do świętości bez cierpienia, pani tutaj dodaje?
Ja może odpowiem na to w ten sposób. Przed grzechem tak, po grzechu nie. Dlatego, że konsekwencją grzechu jest cierpienie i śmierć. I w tym sensie to Pan Bóg ostrzegł człowieka, że gdy przekroczy zakaz, umrze. I zobaczmy też jakąś taką przedziwną moc Bożego Słowa. Pan Bóg tak powiedział i tak jest, że człowiek przekroczył, musi umrzeć, ale ta śmierć nawet jest dla niego szansą. Szansą odpokutowania tego grzechu, który popełnił. Tego grzechu, który też jest śmiercią o wiele gorszą, bo polegającą na oddzieleniu się od Pana Boga, który jest źródłem życia. I w tym sensie tutaj myślę, że Chrystus pokazuje nam taką drogę, że i przez dobro, i przez zło, przynajmniej takie, którego my nie wytwarzamy, a które nam się przydarza, w tym momencie jest dla nas otwarta droga do Pana Boga i do szczęścia. I w tym sensie, w tej naszej naturze, takiej jakiej ona jest, bez cierpienia się nie da, ale mimo wszystko szczęście obok tego cierpienia współistnieje cały czas. I całe szczęście, bo inaczej byśmy byli kuszeni rozpaczą tak naprawdę, gdybyśmy tego szczęścia gdzieś nie mieli w nadziei złożonej w Chrystusie.
Następne pytanie.
Ja tutaj wrócę do tego motta, cokolwiek jest upragnione, czyli to dobro, czy prawdziwe, czy fałszywe, całkowicie w sposób doskonalszy znajduje się w Bogu, tak? Jest odblaskiem szczęścia Bożego. I chciałabym, żeby ojciec się ustosunkował właśnie do wcześniejszego poruszenia sprawy tych rozwodów, gdzie też właśnie pragną te osoby szczęścia. Mimo że to jest fałszywe szczęście, prawda, ale oni pragną jako dla siebie dobra. Mhm.
Tak. Więc ja może najpierw doprecyzuję jedną rzecz, bo to jest pewien skrót myślowy, bo mówi się o prawie do szczęścia, w tym sensie prawie do poukładania sobie życia na nowo. I to jest jakby takim argumentem za tym, że właśnie jakoś przekonywującym wiele ludzi, że człowiek ma prawo do szczęścia, automatycznie też powinno mu być pozwolone to, że jak mu się raz nie udało, to drugi raz może mu się uda i może to będzie bardziej skuteczne. Więc po pierwsze widzimy to jakieś wielkie dobro w ogóle poukładania sobie życia. I myślę, że to dobro jest ważne i że tu jakby nie mamy żadnych wątpliwości. Natomiast pytanie stanowi o drogę. Czy moją drogą do szczęścia jest to, że tą osobę, z którą się związałem przed Panem Bogiem i ludźmi, zostawię i zwiążę się z nową osobą. I w tym sensie tu sprawa się komplikuje. Sprawa by się pewnie nie komplikowała, gdyby nie ta decyzja pierwotna, że tu jest jakaś niespójność w samej naturze tego czynu. Natomiast rozróżniłbym też taką sytuację rozwodu, który jak gdyby jest tak naprawdę jedynym rozsądnym wyjściem. No i na to, nie wiem, mąż alkoholik, który bije żonę, dzieci, stanowi zagrożenie, to wówczas rozwód jest jakimś złem, ale w tym momencie, jakby to powiedzieć, ze względu na okoliczności jest rozsądną decyzją. Myślę, że tutaj ta sytuacja i pewnie wiele innych pokazuje nam tak naprawdę sytuację dosyć trudną. To znaczy, kiedy my musimy faktycznie wybierać pomiędzy jakimś jednym dobrem i jakimś innym dobrem i tak naprawdę nie da się mieć wszystkiego. I tutaj można by było dodać mnóstwo różnych sytuacji. Tak naprawdę każdy wybór, który byłby niewiernością, a pójściem za jakimś innym dobrem. I w tym sensie myślę, dobre jest zobaczenie tego, że Pan Bóg stworzył nasz świat uporządkowanym i że dla Jego miłości i ze względu na Jego wierność, jeżeli pozostaniemy w wierności w tym wypadku, stajemy się Jego świadkami w trudny sposób, ale jednak bardzo głęboki i prawdziwy. I w tym sensie możemy patrzeć na to, no, człowiek czasami chce sobie to jakoś inaczej poukładać i tylko jeden Pan Bóg wie tak naprawdę, jak takie wybory koniec końców należy osądzić, z jakiego powodu ktoś zostawił kogoś, się z kimś innym związał. To jeden Pan Bóg wie. Natomiast nie możemy powiedzieć, że to jest dobre. I zobaczmy też taki pewien paradoks, czy nawet przekłamanie, że mówi się o prawie do szczęścia, które zakłada nieszczęście. To znaczy, że akurat w tym kontekście rozwodów, jeżeli zakładamy jako prawo do układania sobie po raz drugi życia, to zakładamy takie prawo na zgliszczach czegoś poprzedniego. I w tym sensie to jest jakaś sprzeczność sama w sobie, że o wiele bardziej należałoby się zastanowić, co zrobić, jak my możemy ludziom pomóc, to żeby ten ich pierwszy wybór był jedyny, ostateczny i uszczęśliwiający. Oczywiście pozostaje pewna trudność, ja jej tu nie usuwam, natomiast myślę i jestem pewien tego, że człowiek, który pozostaje w wierności, czy to właśnie małżonkowi, który odszedł, czy to, nie wiem, będąc księdzem w jakiejś trudnej sytuacji, czy to będąc na właśnie misjach, gdy zagraża mu życie, mógłby wyjechać, zwinąć się sobie jakoś łatwiej, to wszystko poukładać. Niemniej jednak ta jego wierność i kontakt z żywym Panem Bogiem, który jest naszym największym dobrem naszego życia, tu pozwala na to popatrzeć jakby innymi oczami. Bycie świadkiem wielkiej miłości, która nigdy się nie wycofuje, bo taką miłością nas kocha Pan Bóg. I to jak gdyby pokazuje inne oblicze też tych naszych wyborów, nie zmniejszając czy nie próbując rozstrzygać konkretnych przypadków, nie potępiając nikogo za to, że to się poukładało lepiej lub gorzej. Tak bym to widział.
Kolejne pytanie.
Ja mam takie pytanie, ponieważ po prostu nie rozumiem, jak to jest. Pytanie o pierwszego człowieka i o wydarzenie pierwszego grzechu. Pytanie jest moje takie również. Czy Kościół na dzień dzisiejszy mówi, że ewolucja jest faktem i nie jest tylko hipotezą? I dotyka to też tego ostatniego dzieła... Nie pamiętam, kto się nazywa, chyba geneza ludzkości albo człowieka, genesis humani, coś takiego, że papież powiedział, Jan Paweł II, że ewolucja nie jest już tylko hipotezą. Kiedy możemy mówić o człowieku? Czy mamy rozumieć symbolicznie Księgę Rodzaju? Czy możemy nazywać te istoty ludźmi? Czy stan raju i tej takiej doskonałości i bycia blisko Boga? Czy to była ziemia? Czy to był jakiś taki coś innego niż co mamy teraz? Bo być może skoro wciąż ewoluujemy, prawda, nasz mózg się rozwija i tak dalej, zwiększa swoją objętość, czy właśnie może jesteśmy na tej drodze do szczęścia, o której już tutaj ojciec powiedział? Jak to jest?
No, trudne pytanie.
Może ja w ogóle pytanie o ewolucję, to za chwilę dam głos ojcu Piotrowi, bo my tutaj już mieliśmy spotkanie 2 tygodnie temu na ten temat. Podejrzewam, że on w pigułce, w kilku zdaniach je podsumuje, ale to za moment. A tutaj tak, oddaję głos ojcu Michałowi.
Ja może zacznę od tego, że opowieść biblijna z pewnością nie jest jakimś takim prostym, literackim zapisem, który należy czytać w taki sposób wprost, dosłownie, o czym świadczy samo Pismo Święte, dając nam dwa opisy stworzenia, zestawiając je ze sobą i one są różne, po prostu różne, że już w momencie czytania pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju napotykamy się na trudność, jak to, mamy dwa opisy stworzenia, tutaj najpierw idą te roślinki, a tutaj potem, więc jak to jest, tak do końca, że samo Pismo Święte jakby pokazuje nam opowieść, która pokazuje nam pewną istotę, istotę stworzenia człowieka. I już samo Pismo Święte pokazuje nam siedem dni stworzenia, a więc nierównoczesność stworzenia, więc to jakaś przesłanka niewykluczania ewolucji jest. I myślę, właśnie żeby tę ewolucję zostawić komuś innemu, który może właśnie więcej to nam pomoże. Natomiast myślę, że rzeczą taką głęboką o nas samych, że wnikanie i zgłębianie takie właśnie bardzo teologiczne, tego o czym też mówiliśmy w czasie tego wykładu, jak się próbuje człowiek wmyśleć to, co święty Tomasz mówi o nas samych na podstawie grzechu, jego skutków, tej sytuacji stanu sprawiedliwości pierwotnej, to jest tak naprawdę zobaczenie siebie w takiej nowej perspektywie, jaką daje nam Boże Słowo, w którą ja wierzę po części, to znaczy jestem ciekaw, mam taką ciekawość, jak to z tym było, ale mam nadzieję właśnie na to, że ten sąd ostateczny i pełnia wiedzy to mi dopełni tę wiedzę, bo tu gdzieś umysł ludzki się rzeczywiście gubi, jak to było na początku, kiedy jest ten pierwszy człowiek, kiedy Pan Bóg jakby interweniuje, ale z pewnością potrzebna jest jego bezpośrednia interwencja, bo przy całym podobieństwie człowieka do innych stworzeń jest bardzo niepodobny do całego innego stworzenia. Jeszcze nawiązałbym do jednej rzeczy, do tego rozwoju, że my trochę nosimy w sobie taki troszeczkę jednak przerysowany obraz ewolucji, to znaczy nawet jakbyśmy, nie wiem, jak się rozwijali w tej naszej ewolucji tego świata, to pozostaniemy ludźmi, daj Panie Boże, w takim sensie, że może będziemy bardziej lub mniej inteligentni. Póki co historia świata nie pokazuje nam, że jesteśmy mądrzejsi, raczej różnie to bywa. Jest nas więcej i ta wiedza i pewne umiejętności jakoś się gromadzą, czasami na dobre, czasami na złe. Natomiast pozostaniemy ludźmi, to znaczy krzyżówką anioła i zwierzaka, że tak to trochę zbanalizuję, ale myślę, że coś w tym jest, że choćby nie wiem, jak bardzo tutaj próbować się wmyśleć w taką ewolucję, ludźmi byliśmy i będziemy i też jak się czyta starożytne teksty dotyczące moralności, one są tak zadziwiająco aktualne, że właśnie przy całym postępie ewolucji odkrywamy, mamy tych samych przodków i te same wady i te same zalety, te same zmagania. I w tym sensie też Jezus, gdy rozmawia z faryzeuszami i dokładnie na temat rozwodów i listu rozwodowego, mówi, na początku tak nie było, odwołuje się do tajemniczego początku, pokazując jedność człowieka z tym początkiem, że ta historia od początku się zaczyna i trwa. To Słowo Boże jest nadal aktualne i będzie do końca świata. Teraz bym prosił o pomoc co do tej ewolucji.
Tak króciutko tylko, to myślę, że jest dobrze sobie rozróżnić pomiędzy pojęciem ewolucja, czyli zespół procesów, które prowadzą do tego, że ten świat się tak i tak kształtuje, a ewolucjonizm jako teoria, która może mieć tendencję do wykluczania jakichkolwiek prawd religijnych, czy też do pewnego rodzaju hegemonii filozoficznej nad innymi światopoglądami. Stąd jeśli mówić o ewolucji, czyli o zespole procesów, czy też teoriach, które wyjaśniają, jak ten świat się kształtował, to Kościół nie ma nic przeciwko. Bo byłoby absurdem zaprzeczanie tego typu rzeczom. Natomiast Kościół ma pewne wątpliwości i jasno mówi o tym, że takie teorie właśnie ewolucjonizmu, które sprowadzają wszystko do tylko materii, bądź wszystko do tylko wyniku procesu, w wyniku przypadku, to te teorie idą za daleko i nie da się ich uzgodnić ze zdrowym rozsądkiem.
Dziękuję bardzo. Będę powoli zamykał listę, więc są jeszcze dwa pytania. Proszę Państwa, już myślałem, że dzisiaj skończymy o 20:30, ale no, dwa ostatnie pytania. I obiecuję, że to będzie koniec tutaj.
Ja chciałem wrócić w pewien sposób do tej pięknej maksymy o naszym poszukiwaniu, powiedzmy, czy też dążeniu do dobra, nawet tego fałszywego, że niby to jest to, znaczy jest to jakby odpowiednie w Bogu. Ale my tu jednak chyba patrzymy troszeczkę z ludzkiego punktu widzenia, bo jak można zakładać, że nasze błądzenie może być odpowiednie w Bogu. Jak można założyć, że nasze złe wybory też mogą być dobre w Bogu. Przecież, jak wcześniej żeśmy mówili, znaczy to jest taka, chodzi o zasadę komplementarności, to znaczy co na dole, to na górze. I ona jest tutaj jakby przywołana, tylko dość paradoksalnie. Czy to jest...
Jeśli dobrze zrozumiałem pytanie, to pyta Pan o to, jak to możliwe, żeby dążenie do fałszywego dobra miało jakikolwiek odpowiednik w Bogu, który jest właśnie doskonale dobry, że to jest jakoś wyklucza się wzajemnie, prawda? I myślę, że na szczęście tak nie jest, bo gdyby tak było, to by było dosyć koszmarnie, bym powiedział, czy bałbym się takiej idei i Pana Boga, i człowieka, że Tomasz mówi bardzo precyzyjnie, to znaczy, że to, co upragnione w dowolnym szczęściu, czy prawdziwym, czy fałszywym, to, co upragnione, to, co atrakcyjne, to, co wydaje się dobre, nawet jeśli jest fałszywe w rzeczywistości, to jednak sama ta atrakcyjność nie może pochodzić od fałszu, od czegoś, co jest niedobre, ale musi zasadzać się na jakimś dobru, nawet jeśli to dobro mylnie rozumiemy. I w tym sensie nawet ten przykład grzechu Adama, że to jest wielkie dobro być podobnym do Boga. Absolutnie wielkie dobro. Natomiast jednak to dobro staje się fałszywym dobrem, jeżeli ja chcę je osiągnąć dla siebie samego. I podobnie rzecz się ma z wszelkimi innymi dobrami. Tak naprawdę każde zło i atrakcyjność zła, w cudzysłowie, zawsze opiera się na jakimś dobru i dążeniu do dobra. Niemniej jednak bardzo bym podkreślał też taką rzecz, że zło jest też czymś bardzo poważnym, że Tomasz nie traktuje zła jako takiego, no takie mi się ksnęło mi się, chciałem dobrze, a wyszło mi źle, że czasami człowiek wie, że to dobro jest dla niego złe, w takim sensie, że jest nieuporządkowane, jest jednak przez niego chciane. Człowiek ma też pewną nutę złej woli czasami. Niemniej jednak coś, co Tomasz bardzo starannie pokazuje, wola jest tak skonstruowana, że nie jest w stanie podążać za czymś czysto negatywnym, za złem jako takim. Że jeżeli podążamy za jakimś złem, to musi być jakiś moment jakiegokolwiek dobra, jakiejkolwiek korzyści dla mnie, co powoduje, że to się staje dla mnie atrakcyjne. I to, co jest pozorem tej atrakcyjności, właśnie paradoksalnie i na właściwym miejscu, można odnaleźć też w dobru. I w tym sensie tak naprawdę każdy grzech można byłoby odnaleźć na tym poziomie, że w każdym grzechu istnieje pewna nutka dobra, którą można odnaleźć na innej drodze. I dokładnie to jest też takim geniuszem Tomasza, który pokazuje drogę błogosławieństw jako drogę takiego głęboko chrześcijańskiego szczęścia, na której odnajdujemy to wszystko, dlaczego ludzie się gubią w ich drodze za Panem Bogiem. Niemniej jednak zło i wybór zła i jakieś właśnie odarcie się z łaski jest rzeczą też tym bardziej straszną. Jak się to widzi też w takim uporządkowaniu, tym bardziej na serio zło jest przerażające, bo realnie burzy jakiś porządek, jakieś dobro, ma siłę niszczącą. I w tym sensie jako niszczące absolutnie w Panu Bogu nie ma nic podobnego, nic takiego.
I ostatnie pytanie.
Mnie interesuje, jaka jest, a może jaka będzie odpowiedź teologii na rozwój nowych technologii, czyli genetyki, informatyki i nowego człowieka, Human 2.0. czy w ogóle to jest przeciwstawienie się planom Bożym, jeżeli człowiek będzie żyć 400 lat, a może nawet będzie wybierać sobie, kiedy będzie chciał umrzeć, kiedy nie będzie musiał odczuwać bólu, kiedy będzie modyfikowany genetycznie, czy w ogóle Kościół się przeciwko temu chce przeciwstawić, czy w ogóle ma odpowiedź na ten problem, na te trzy mosty rozwoju cywilizacyjnego. To jest...
Więc pewnie by mi się przydało trochę więcej wiedzieć na temat modelu 2.0 i takich tam innych wątków, które pojawiły się w Pana pytaniu. Niemniej jednak też chciałbym pokazać pewną pułapkę, która się kryje. To znaczy, że człowiek, jak odkrył właśnie genetykę, różne prawa, które rządzą człowiekiem, jego rozwojem, jest kuszony, by sam dla siebie stać się Bogiem. Jest to perspektywa, która daje nam czasami cudowne i piękne możliwości czynienia dobra, a czasami jest czymś po prostu przerażającym, naprawdę przerażającym. To znaczy, że jest jakby, są genetycy, którzy właśnie w pocie czoła i w wysiłku szukają takich dróg i takiego sposobu wykorzystania genetyki, która jest w służbie człowiekowi, że i okazuje się paradoksalnie nawet, że właśnie komórki macierzyste, ale nie te pochodzące właśnie z zarodków ludzkich, są bardziej obiecujące w badaniach niż te, które pochodzą z ludzkich zarodków, a jednocześnie cały przemysł genetyczny często jest bardziej jakby, to jest bardziej kuszące, atrakcyjne medialnie i dla pieniędzy genetyka posuwa się czasami do rzeczy, które są straszne. I myślę, że zobaczenie tutaj szerszego problemu może być, jakby to powiedzieć, może rodzić w nas pewne zadowolenie, radość, ale jednocześnie myślę też wielką, jakby to powiedzieć, wielką ostrożność jednak, że ja bym za bardzo nadziei jednak w tak rozumianej genetyce nie pokładał i prawdę mówiąc nie chciałbym, czy bym już dzisiaj współczuję, czy bym współczuł tym ludziom, którzy staną się ofiarami tak pojętej technologii, że przy całym jakby rozwoju technologii my jako ludzie potrzebujemy człowieka, rodziców, dobra, miłości, wzrostu, że owszem, ja też się cieszę telefonem komórkowym czy takiego rodzaju rzeczami, niemniej jednak tak mi się wydaje, że ta cała technologia może być użyta w zgodzie z prawdziwym dobrem człowieka, ale można ją użyć też przeciwko człowiekowi i że tak jakoś to jest. Ja nie umiem tego fenomenu wytłumaczyć, ale myślę, że to jest wręcz weryfikowalne statystycznie, że kiedy człowiek chce decydować o swoim własnym życiu, swojej własnej tożsamości, długości życia, staje się jakoś nieludzki, że wyradza się, że gdy chce stać się Bogiem, staje się najczęściej potworem, przepraszam za takie uproszczenie, ale dokładnie takie mam wrażenie, podczas gdy szanuje życie i staje się sługą życia i tego ludzkiego życia i tego ludzkiego dobra, że szuka przede wszystkim dobra człowieka, dobra konkretnych ludzi, dobra tych dzieci, które mogą się począć dzięki pomocy genetyki, ale jednocześnie bez takiej pretensji do tego, żeby być Bogiem, żeby decydować o życiu człowieka, myślę, że tu jest z taką otwartością, ale jeszcze też wielką rozwagą, ostrożnością, tak bym to widział.
Tak, ja tylko dopowiem, bo oczywiście Pana pytanie dotyka spraw szalenie złożonych, że my rzeczywiście dotarliśmy do jakichś zupełnie nowych horyzontów, wobec których znaleźć właściwy sposób działania i recepty naprawdę przekonujące dla nas wszystkich. To jest ciężka i trudna praca, która oczywiście jest także, stoi teraz także przed teologami. Chciałbym tylko tutaj zapowiedzieć, że leży nam na sercu właśnie problem, czy cały szereg problemów, o których Pan wspomniał i chcielibyśmy w przyszłym roku tutaj zaproponować, być może mam taką serię wykładów, która będzie właśnie tym problemom poświęcona. Mam nadzieję, że to uda nam się zorganizować. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Ojcu Michałowi za przygotowany wykład i zapraszam na kolejny wykład w naszym cyklu, który odbędzie się teraz po ponad miesięcznej przerwie, przerwa jest na sesję. Państwo jesteście w tej uprzywilejowanej sytuacji, że nie musicie być egzaminowani z tej części wykładu, którą mamy za sobą. Wykład odbędzie się 21 lutego 2008 roku i tematem będzie problematyka znów bardzo aktualna. Kiedy należy słuchać swojego sumienia? Zapewne pamiętacie Państwo dyskusję, która przetoczyła się na łamach polskiej prasy na ten temat kilka lat temu. Ojciec Zbigniew Bomer, z którego precyzję już mieliście Państwo, mam nadzieję, szansę na tym naszym, w tym naszym cyklu docenić, przedstawi nam, w jaki sposób o sumieniu należy myśleć. Zapraszam do wspólnej modlitwy na koniec. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dobranoc życzę, miłego wieczoru.